Witam Wandę Wasilewską. Czas na reportaż. Zabieram Państwa w świat muzyki razem z jednym z moich bohaterów, Mandarem Purandarem i jego uczniem. Muzyczne spotkanie. Posłuchajmy.
Sła dzieweczka do laseczka do zielonego, to to ta do zielonego, ta 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 do zielonego.
Warto znaleźć przestrzeń dla samego siebie i warto zrozumieć, co tak naprawdę nam sprawia radość, co lubimy i to robić, bo często jest tak, że jeśli nie mamy własnego celu, to realizujemy cel innej osoby. I bardzo często jest tak, że jeśli nie mamy nic własnego, to musimy po prostu przyjąć to, co ktoś inny nam dał. A jeśli nie spróbujemy innych rzeczy, to nie dowiemy się nigdy, co jest dobre dla nas. Dlatego jeśli nie wiemy, co jest dla nas najlepsze, to może warto poszukać i może to jest właśnie czas na odkrywanie, co tak naprawdę lubimy robić.
Tu jest Erik Nowacki, gra na sitarze. Ja jestem mandar i gram na różnych instrumentach i staramy się jakby śpiewać, grać muzykę indyjską.
Indyjska muzyka się przede wszystkim dzieli na muzykę klasyczną, ludową i taką, można powiedzieć, sakralną w naszym rozumieniu, chociaż pewnie dla słuchacza jest bliska temu, jak brzmi muzyka ludowa w Indiach. Raczej ktoś, kto nie jest zaznajomiony z tekstem i z konkretnymi rytmami, by po prostu nie wyczuł różnicy. Natomiast indyjska muzyka klasyczna, szczególnie północna indyjska muzyka klasyczna, ma wielkie bogactwo rytmu i melodii i nie wykonywaliśmy utworu, który traktuje o jakiejś konkretnej sytuacji, tylko bardziej kreowaliśmy nastrój, to się nazywa rasa w sztuce indyjskiej. Dotyczy to nie tylko muzyki, ale także sztuk wizualnych. To rasę można, czyli nastrój właśnie pokazać w teatrze, można pokazać gestami, tak, tak, czy podczas tańca. To jest coś takiego, co jest obecne po prostu w indyjskiej sztuce i tak naprawdę to jest celem grania ragi, wywołanie rasy i takiego odczucia w słuchaczu, w odbiorcy, które będzie właśnie korespondowało z melodią wykonywaną na instrumencie czy śpiewaną. I tych nastrojów są setki, bo każdy utwór opiera się jakąś ragę, a raga to jest po prostu taka melodyczna forma, która zakłada konkretny, bardzo określony nastrój utrzymywany przez cały utwór. Czyli to nie jest tak jak w muzyce klasycznej zachodniej, gdzie może być tych nastrojów i klimatów bardzo wiele podczas jednego utworu. Tutaj powiedzmy, że w trakcie jednego utworu nastrój jest ten sam, ale następuje jego intensyfikacja poprzez granie po prostu coraz szybciej, aż do takiego punktu kulminacyjnego. No ja poznałem Mandara studiując kiedy byłem studentem, tak, indologii, no to Mandar był moim nauczycielem hindi. A jak się okazało, że gra indyjską muzykę, to po prostu zaczęliśmy razem grać, aż to się rozwinęło do takiego regularnego w miarę możliwości spotykania się i tworzenia własnego materiału. I potem zaczęliśmy grać razem koncerty. Właśnie to bogactwo nastrojów mnie kupiło, można powiedzieć, bo zaczynałem od gitary i jeszcze wtedy grałem muzykę, powiedzmy, jakąś tam około bluesową, jazzową, a przynajmniej próbowałem. A kiedy usłyszałem po raz pierwszy indyjską muzykę, no to po prostu chciałem zacząć wykonywać podobne rzeczy na gitarze. Okazało się, że są pewne ograniczenia techniczne i no, gitara nie nadaje się tak dobrze jak sitar do takiej muzyki, więc kupiłem sitar i zacząłem się uczyć gry na nim. A nawet zrobiłem cały utwór i to z podkładem na komputerze właśnie, wiesz, że jeszcze pododawałem jakieś różne ścieżki, jakieś tam akordy, jakieś różne dodatkowe instrumenty właśnie do tego motywu.
Bardzo fajne. To trzeba zrobić.
Ale to jest bardzo świetna raga Tilak Kamody, no.
Jest to indoperski instrument strunowy. Generalnie jego kształt jest taki, jak powiedzmy w dużym skrócie jakiegoś innego instrumentu strunowego, jak gitara, mandolina, czyli mamy długi gryf zakończony pudłem, tylko że to pudło w porównaniu do gitary jest dużo mniejsze i okrągłe. Ono nie jest zrobione z drewna, tylko z tykwy i właściwie ten kształt bierze się z tego, że jest to po prostu organiczny twór będący no, taką dużą tykwą, która następnie jest przycinana na pół. Jej wierzchnia część jest zaklejana i doklejany jest następnie gryf. Także ten instrument nie może być robiony tak masowo jak gitara, nie może to lecieć taśmowo właśnie przez to, że jest częściowo zrobiony z tykwy.
Tykwy są specjalnie hodowane.
To jest generalnie roślina, która przypomina dynię i myślę, że słuchacze mogą kojarzyć tykwę w wersji takiej malutkiej jako kubeczek do yerba mate. To jest bardzo popularna metoda picia w Argentynie i to też przyszło do Polski. Właśnie często pije się yerbę z takich no, naczynek, które są wykonane z tykwy. To dosłownie wygląda tak, tylko że jest dziesięciokrotnie większe.
A sitar jest, mówią, że sitar został jakby wymyślony przez bardzo wybitnego no, filozofa, muzyka, myśliciela, no, taki nawet ala guru, który prowadził sufizm tak też w Indiach, mistyk, powiedzmy. Amir Khusro. No? I to się nazywa sitar lub... bo ma dużo tarów. Tar to jest string, czyli struna.
Mówi się też, że powstał na bazie setaru, to jest taki perski instrument, a se znaczy trzy, więc setar trzy struny i to był faktycznie instrument, który miał tylko trzy struny. No sitar ma ich dużo więcej, ma też więcej niż gitara, bo ten konkretny ma 18, a zdarzają się też takie, które mają ponad 20 strun i generalnie bardzo charakterystyczna kwestia to jest to, że te struny są dzielone na dwa piętra. Mamy jedno piętro strun, na których faktycznie muzyk gra melodię i pod spodem są struny tak zwane burdonowe, które właściwie rezonują podczas grania i nie gra się na nich bezpośrednio melodii. Mimo takiej dużej ilości strun, tak naprawdę większość melodii gra się na dwóch strunach, a reszta służy wzmocnieniu tego rezonansu, żeby ten instrument był w stanie naśladować takie melodie wokalne. Bo cała indyjska muzyka klasyczna opiera się na wokalu. Wokal był pierwszy, a instrumenty tego typu dopiero później zyskały rolę instrumentu solowego. Początkowo służyły jedynie za akompaniament właśnie do wokalu, który ma taki status najważniejszego w tej kulturze.
Podejście do muzyki jest ciekawe, że ja bym nie to nazywał tak zwane religijne, bo to słowo religijne ma różne jakieś tam wydźwięki albo nie zawsze są te wątki, które chcemy, tam zgubimy się, jak mówimy, religijność i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie też można powiedzieć, że muzyka indyjska od lat była no, i narzędziem do, powiedzmy, do medytacji, powiedzmy, lub była tak zwaną ekspresją medytacji.
Indyjska muzyka klasyczna w założeniu nie jest powiązana z religią, bardziej bym powiedział z duchowością, ale no to wszystko gdzieś tam się przeplata, więc ciężko to oddzielić. Mówi się tradycyjnie, że po prostu ta muzyka została zesłana przez bogów, ale to ile trzeba włożyć w to pracy, to każdy wie, więc jednak działanie człowieka też tu jest ważne. A jeśli chodzi o tą lekkość wykonywania tej muzyki, to może się to bierze z tego, że ta muzyka jest przede wszystkim improwizowana. Czyli kiedy my wykonujemy jakąś ragę, mamy jedną taką frazę, temat można powiedzieć, jakąś melodię, która pełni funkcję, nazwijmy to refrenu, a wokół tego są improwizacje oparte o bardzo określone zasady właściwe dla każdej ragi. I dlatego gdzieś ta lekkość chyba jest wpisana w tą muzykę, bo wszyscy są przyzwyczajeni do tego improwizowania, a tutaj na zachodzie bywa to różnie, bo znam też osoby, które grają pięknie, skończyły akademię muzyczną, ale potrafią jedynie bazować na gotowym utworze, na nutach i trzymają się tego schematu, który jest zapisany w utworze, a tutaj nie ma takiej możliwości w indyjskiej muzyce klasycznej, bo nikt nie zapisuje utworu. Właściwie notacja pełni funkcję pomocniczą, żeby zapamiętać coś, ale to nie jest tak, że półgodzinny utwór się zapisuje na kartce, bo z tego półgodzinnego utworu jest kilka ustalonych motywów, a powiedzmy, że 2/3 to jest improwizacja.
Wszystkie ragi mają dość ścisłe reguły. Najpierw musimy te wszystkie reguły dobrze rozpoznać i wtedy dopiero się jakby... To znaczy zawsze jest taki, że jakaś ramka jest podana, ale możemy zagrać, improwizować w tej ramce.
Albo lekko wyjść poza. To trochę tak jak z gotowaniem jest tak, że każdy... zrobi pomidorówkę w inny sposób, ale od razu po pierwszej łyżce wiemy, że to jest pomidorówka. To tak jest z ragami, że można ją wykonać na najróżniejsze sposoby, ale to musi być w obrębie tych wszystkich cech, żeby dało się ją rozpoznać, powiedzmy. Żeby słuchacz, który zna tą ragę, słuchał i po paru sekundach miał, okej, to jest to. Mimo, że melodia może być dla niego nowa. To jest mizrap, to jest taki pazurek, który służy do grania. Bez tego nie zagram. Palcami się nie gra, tylko właśnie takim metalowym pazurkiem o nazwie mizrap.
I raga się nazywa bub, bub, czyli król tak właściwie. No.
Tak.
To jest pentatonika, ma proste dźwięki, powiedzmy sa re ga pa dha sa sa dha pa ga re sa. No. Czyli no, tutaj jest ważne... Jak jest, jak chodzimy na górze i jak wracamy.
Tak, każda raga ma ruch wznoszący i opadający. Nie zawsze jest taki sam w górę i w dół też, to warto zaznaczyć. A tu akurat jest taki sam w górę i w dół.
Sa re ga pa da. No to jest powiedzmy ta podana ramka.
Można w obrębie jej coś wymyślać. Na przykład powiedzmy, że... Wymyślona teraz melodia, ale oparta o te właśnie zasady, o te proporcje dźwięków, które są w każdym utworze inne.
W codziennym życiu jest bardzo mało poetyckość, bardzo mała jest muzyczność. To jest dla mnie trochę no, to takie problematyko, myślę, że, ale za to mam jakiś raz, dwa, trzy zespoły takie, gdzie gramy taką muzykę i się cieszymy. I no, jest ktoś jak ta, no, tutaj Ares i różne przyjaciele, którzy też zarówno z tym jakby udzielają ta radość, o, powiedzmy, nasza.
Cóż, no poznaliśmy się, tak jak mówiłem, no po prostu na zajęciach, na studiach, a jak zaczęliśmy grać, no to chciałem tej muzyki poznawać coraz więcej i więcej, więc mandar mi też dużo pomógł po prostu w zrozumieniu tej muzyki, bo jest bardzo różna od tego, co się dzieje na co dzień, jeśli chodzi o jakąkolwiek muzykę wykonywaną w Europie. Inny po prostu sposób myślenia jest potrzebny, więc takie granie z mandarem mi bardzo pomogło wejść w to głębiej. Oczywiście potem zacząłem brać lekcje u sitarzysty z Indii, z Kalkuty, i Supratik Sengupta zaczął mnie uczyć takiej poprawnej techniki i tych wszystkich tradycyjnych kompozycji. Ale mandar odegrał dużą rolę właśnie w po prostu pokazaniu mi tej muzyki świata i w pomocy w zrozumieniu tak naprawdę o co chodzi w tej muzyce. Powiem od siebie, najlepiej wolne dni spędzić bez patrzenia na zegarek, telefon, i jeśli ma się możliwość, to po prostu spróbować zrozumieć siebie i swoich najbliższych, i naprawdę to jest bardzo relaksujące, kiedy po prostu spróbujemy spojrzeć na świat z innej perspektywy, niekoniecznie swojej. Ja na przykład ostatnio z Maryną, moją narzeczoną, zrobiliśmy tak, że wspólnie namalowaliśmy obraz, bo ona maluje, ja gram i na co dzień nic nie maluję, i wykonaliśmy to razem i taki wspólny obraz, i myślę, że dla każdego będą to inne rzeczy, ale myślę, że dobrym sposobem na rozpoczęcie takiej majówki byłoby po prostu zrobienie razem ze swoimi bliskimi czegoś, co im sprawia radość i oni to lubią, a my niekoniecznie to robimy na co dzień albo w ogóle nie robimy. I takie poznawanie siebie samego poprzez poznawanie innych, myślę, że jest najbardziej wartościowym, co można zrobić w ciągu tych paru dni.
Niech każdy znajdzie jakiś moment dla siebie, na przykład w lesie usiąść, zagrać, coś śpiewać. I to by było super. I myślę, że tutaj jakby każdy z nas jakby zrobił, wykonał jakąś muzykę. Nie chcę tak mówić, że jakaś tam aura, coś tam, ale rozumiecie, o co mi chodzi. To żeby zrobić taki klimat wokół nas, no to myślę, że całe społeczeństwo ma coś z tego.
Tak, to prawda. Energia podąża za uwagą. Jeśli skupiamy naszą energię na jakiejś idei czy jakiejś czynności, no to świat wokół nas też to chłonie. I bym to rozszerzył na to, że warto po prostu robić cokolwiek kreatywnego, bo wydaje mi się, że ten pierwiastek kreacji w nas jest czymś takim wyjątkowym, co nas po prostu odróżnia jako gatunek. I to tworzenie to jest piękna sprawa. Nie trzeba tworzyć koniecznie obrazu. Można cokolwiek, tak naprawdę jakaś konstruktywna, budująca rozmowa, dyskusja, to też jest w pewnym sensie akt kreacji. I nawet rozszerzając to bardziej, warto mieć jedną czynność, którą można wykonywać całe życie i można się w niej doskonalić. Warto znaleźć sobie jedną rzecz, którą możemy całe życie robić i ona będzie nam dawać radość, ale też będzie nam dawać poczucie rozwoju i celu, bo tak naprawdę trudno jest znaleźć sobie cel w życiu, żyjąc w takim współczesnym społeczeństwie, gdzie tak naprawdę w większości ludzi celem jest po prostu no, zarobić, żeby nie umrzeć i żeby mieć co zjeść, gdzie mieszkać. Ale myślę, że taki wyższy cel właśnie w tym doskonaleniu siebie, a przy okazji doskonaleniu poprzez to świata, jest czymś takim, co daje uniwersalne szczęście. Dla mnie, może nie dla każdego, właśnie znalezienie w moim przypadku muzyki jest czymś, co wiem, że będzie dla mnie możliwością rozwoju siebie i samego mojego ja, świadomości właśnie poprzez muzykę. I każdy ma swoją odrębną rzecz i jak już ją znajdzie, to warto ją robić całe życie i być w tym konsekwentny. I myślę, że takie podejście oparte o jakąś czynność można przełożyć na inne aspekty życia i to naprawdę układa w głowie pozostałe kwestie.
Tutaj chodzi mi o to, że ta szczerość powinien być. Jeśli ktoś sprząta super, gotuje super, albo robi, szyje butę, są różne, przeróżne czynności na świecie. Nie każdy musi być kompozytorem, malarzem lub nie wiem, profesorem, ale chodzi o to, żeby ta szczerość była w tym. A nie tylko, że czynność musi zawsze mieć jakieś intencje, żeby zarabiać, ale O to mi chodzi. Tak. Nie?
Takie skupienie na samej czynności, a nie na jej owocach, więc tutaj odwołując się do właśnie indyjskiej filozofii, są różne typy jogi i jest też właśnie kriya yoga, czyli taka jakby yoga czynu właśnie i tymi czynami też możemy działać na rzecz naszego własnego rozwoju. Dlatego, że jeśli wykonujemy jakąkolwiek czynność, to właśnie może być też sprzątanie, ale jesteśmy w tym tu i teraz, jesteśmy skupieni i czerpiemy po prostu radość z tego, że no, możemy doświadczać wszechświata jako po prostu człowiek, z perspektywy człowieka, który ma możliwość w ogóle sprzątać, no to już bardzo zmienia podejście do życia, bo każda czynność może wtedy dać tą radość, a jaka, no to każdy już musi sobie sam odpowiedzieć. Ważne właśnie, żeby być w tym szczerym, tak jak Mandar powiedział, czyli po prostu żyć w zgodzie z własną prawdą i nie robić niczego wbrew sobie, ale jeśli mamy jakąś prawdę, to podążać i być 100% w tym, a nie robić to tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że to warto robić, że z tego są pieniądze. To nie jest sposób na życie, żeby długotrwale być szczęśliwym. Tak uważam.
Może Raga Hamir?
O. A nie kierwa walokuć?
Może być kierwa do tego.
A co?
Było to muzyczne spotkanie z Mandarem Purandare i jego uczniem. Ja Państwu dziękuję, życzę spokojnego, dobrego weekendu, chłodu w sam raz i do usłyszenia w przyszłą sobotę. Wanda Wasilewska.